Duże, małe i duże.
Dziś kryjemy się, tak jak mówiłam Państwu, pod dachem Regionalnej Izby Pamięci w Wysokiem i to właśnie tam powstało Centrum Kultury Dawnej, na które to centrum składa się budynek kuźni i stodoły, a w obiektach przygotowano ekspozycje prezentujące prace w kuźni i w polu oraz używane dawniej do tego wszystkiego sprzęty. Osoby odwiedzające centrum mogą zobaczyć m.in. pługi, drewniane brony i bronki, sierpy i kosy, żniwiarkę, cepy do mucenia zboża, żarna, drewniany wóz, międlice, kołowrotki i szczotki do czesania lnu, a także tradycyjny miech wykorzystywany w pracy kowala. Ale nie tylko. Jest jeszcze jeden bardzo ciekawy sprzęt o bardzo ciekawej nazwie.
Tutaj mamy taką skrzynię i kiczakownicę. O, tutaj w środku. Tu są kiczakie.
Pani Wanda Szpuga, nasza przewodniczka i kustoszka właśnie tego Centrum Kultury Dawnej i samej Izby Pamięci w Wysokiem, tak lekko, tak sprawnie wypowiada tę nazwę kiczakownica i kiczaki, a dla mnie to było coś tak szalenie nowego, że musiałam Państwa o to zapytać. Cóż to takiego może być? 801 50 10 22, także 81 743 7383, a także oczywiście podróże@radio.lublin.pl. I nie są to beczki do kiszenia kapusty, no bo wtedy to by były jakieś kiszeniaki i kwaszeniaki, to chyba bardziej tak, a tutaj kiczaki i kiczakownica. Zanim jednak będziemy próbowali jeszcze rozwiązywać to zadanie, spróbujmy przespacerować się po Regionalnej Izbie Pamięci, ale również także po całości tego obejścia, jak dawniej mówiono, prawda? Czyli tak naprawdę poza Regionalną Izbą Pamięci mamy również i stodołę, do niej zajrzymy, ale także kuźnię.
Tu właśnie taką altankę mamy dla wszystkich, w której jest i kuchnia, i piec na drewno, w którym no w lecie tylko można palić, żeby tam chleb pieczemy na zakwasie. Na każdą uroczystość mamy swój chleb. Robimy smalec.
Jeszcze bociany pani ma?
Tak, bociany też są tutaj, ale one na zimę odlatują. Ale jeszcze nie odleciały, bo jest błoto i zwyżka nie może wjechać, tu, żeby to zdjąć. Tutaj kuźni ma. Jest dużo bałaganu w niej, ale cieszymy się, bo dostaliśmy eksponatów dużo. Jeszcze te eksponaty nie są poczyszczone, ale cieszymy się, bo bardzo dużo dostaliśmy eksponatów takich cennych do stodoły. To wszystko jest do czyszczenia, do przygotowywania, żeby to udekorować kuźnię. Kuźnia jest na wzór dawnej kuźni. Tu stoi miech, tam jest piec, w którym kowal pali. Słupek tu stoi, na tym słupku jest kowadło, na którym kowal rozgrzany metal wykuwał jakieś tam sprzęty różne kowalskie, czy podkowe, czy jakieś tam śruby, czy wiertła, klucze, obręcze takie różne. To były prace, to co tu leży, to wszystko kowal robił. A my teraz chcemy to oczyścić, no bo dostaliśmy tak, oczyścić i tu powieszać, pokazać, jak to kowale kiedyś pracowali, co robili kowale kiedyś. Dzieciom trzeba pokazać, jak wchodzimy i tak często dzieciom czytam u kowala. Bucha ogień w kuźnie, rozpala żelazo, kowal na gorąco, kuje go od razu. Razem z pomocnikiem walą. W niemłotamie żelazo aż praska złotymi iskrami. Także no, trzeba coś tym dzieciom powiedzieć, pokazać, co kowal robił. Do wozu obręcze i osie wykuwa, sierpy i motyki, każdą część do pluga. Kuźnia wciąż przechodzi z dziadka, ojca, syna. Kowalskie rzemiosło to dumna rodzina. Napisała to nasza poetka Alfreda Magdziak, świętej pamięci.
A nasi radiosłuchacze zwrócili uwagę na bociany. Tak, drodzy Państwo, bo to przecież nie żywe ptaki, a pięknie wyrzeźbione, wspaniałe ustawione gniazdo z boćkami. No i właśnie te figurki boćków, które jeszcze się zostały, bo pani Wanda zwróciła na to uwagę, że tak grząsko i tak mokro jest, że nie można tak naprawdę zdemontować na zimę tego oto gniazda. Ale my powracamy do naszych kiczaków. Cóż to takiego może być? Może pan Jan z okolic Zamościa? Dzień dobry, nas poratuje.
Dzień dobry, pani redaktor. No ja pamiętam jeszcze te czasy, muszę powiedzieć, powojenne, jak pani wie. Mieszkając na wsi, głównym poszyciem dachowym to była strzecha słomiana. Dlatego też ja pamiętam, kiczaki to był rodzaj takich mniejszych objętościowo snopków wymuconego zboża. Mogę się mylić, ale głównie to było zboże chyba żytnie,
tak.
Którym właśnie bardzo ciasno, że tak powiem, umieszczano na dachu kiczaki jeden przy drugim i one stanowiły to pokrycie dachowe, które funkcjonowało przez kilkadziesiąt lat. No w tej chwili w mojej miejscowości okolicy nie ma czegoś takiego. No zostały właśnie, czas robi jednak mimo wszystko swoje i pokrycia dachowe są inne, lżejsze powiedzmy. Niemniej jednak, ta maszyna, kiczownica bodajże, to ja myślę, to było takie proste narzędzie, przy pomocy którego przygotowywano kiczaki do poszycia dachowego.
Pełna zgoda. Pani Anna też do nas napisała. Jeśli mogę, jeszcze panie Janie, proszę posłuchać. Pani Anna pisze na podróże@radiolublin.pl. Kiczaki to snopki do krycia dachów, a kiczakownica maszyna do ich produkcji. Teraz okazuje się, że na nowo stają się popularne i trwają poszukiwania na przykład takiej kiczakownicy, zwłaszcza w czasach, gdy zwracamy się ku naturze albo gdy chcemy takie nasze siedlisko na wsi stworzyć na wzór właśnie takiej dawnej chaty, no i niemalże takiego współczesnego skansenu. Więc rzeczywiście jakiś powrót do tej kiczakownicy i do kiczaków, rzeczywiście snopków żyta do krycia dachów jest.
I muszę pani redaktor powiedzieć, że zgadza się to wszystko, co moja przedmówczyni mówiła, że wraca się powoli do tych technologii, prawda, najprostszych, a jednak skutecznych. I ci, którzy, prawda, budują nowe domy, na przykład w stylu jakimś tam Bogurale, to głównie gontem pokrywają, ale inne jakieś chaty to pokrywają po prostu kiczakami, strzechą słomianą i to bardzo, bardzo fajnie wygląda.
To prawda. I pani Ania pisze jeszcze...
Jeszcze powiem tak.
Proszę.
Że takich miejsc, wie pani, jak no tutaj Prymwiedzie Wysokie z tą piękną Izbą Pamięci, natomiast w okolicach Zamościa jest kilka takich mniejszych, ale bardzo ciekawych.
Proszę.
Ja na przykład wykonując swój zawód, wie pani jaki, to prowadziłem zawsze dzieci i młodzież do niedaleko ode mnie odległej miejscowości, gdzie znajduje się, dawniej to był Wojewódzki Ośrodek Postępu Rolniczego i tam taki jeden z pracowników, nie będę chyba wymieniał nazwiska, niestety nie żyjący już, tworzył przez kilka czy kilkanaście lat, proszę panie, Muzeum Wsi Zamojskiej. I tam są eksponaty, którymi, jak pani wcześniej mówiła przy okazji Wysokiego, są sprzęty, są narzędzia, są no wszystko to, czym kiedyś posługiwali się rolnicy, powiedzmy, w tej przestrzeni od lat powojennych aż do prawie do współczesności.
No proszę. A pani Monika napisała, jakie piękne miałam dzieciństwo. Ja to wszystko znam, a moje dzieci już niestety... Nie.
No nie.
I proszę mi powiedzieć, a w jakiej miejscowości znajduje się właśnie ta izba, to muzeum, o którym pan opowiadał?
Pani redaktor, Sitno.
Sitno koło Zamościa.
Oczywiście. Jeszcze pamiętam, o ile pamiętam, to taka prywatna taka Izba Pamięci znajduje się w kolonii Suchowola w Ruszowie, proszę panią. To jest Ruszów, to chyba gmina jest Łabunie, tak mi się wydaje. I wiele, wiele innych musielibyśmy pomyśleć, to jeszcze bym tam może sobie przypomniał parę. No i bardzo
może
dobrze,
słuchacze
że one
dopomogą.
Powstają.
Tak.
Tak, bo to jest, proszę panią, historia. Społeczeństwo w średnim wieku i młody, uczniowie szkół podstawowych i średnich nie wiedzą, co to znaczy na przykład orczyk, co to jest dyszel, co to jest wóz drabiniaty. No to można się domyśleć na przykład. Wie pani.
No pani to... wie, ale czy inni wiedzą, to tak jak pan powiedział, to jest już znak zapytania.
Nie, no wie pani. Tak.
Wszystkiego dobrego, panie Janie. Dziękuję bardzo, jak zawsze.
Wzajemnie. Do widzenia,
do usłyszenia. Pani Ania pisze, że teraz tak naprawdę wciąż popularne stają się te wszystkie dawne sprzęty, zwłaszcza w takich czasach, gdy zwracamy się ku naturze, jak choćby z chustami do noszenia dzieci, opatulania, koszami Mojżesza. Mądrości ludowe zawsze były w cenie. Bez poradników, kursów i szkoleń, bliskość międzypokoleniowa i dzielenie się sobą, swoim czasem oraz doświadczeniem. To wszystko jest bezcenne. Warto czasem korzystać z tego, co przez wiele, wiele lat ludzkość wypracowała i o dziwo przetrwała. I jesteśmy również my. Pozdrawiam serdecznie, a wysokie to znajome mi na trasie miasteczko, zabytkowy kościół i czyste roztoczańskie powietrze. Wiem, byłam, zasmakowałam tego wszystkiego i kiczakownicę do robienia kiczaków widziałam.
Tu są kiczakie, którym pokrywało się dachy, bo kiedyś dachy były pokrywane słomą i to właśnie jest kiczakownica do robienia kiczaków, do pokrywania dachów.
Jeżeli ktoś nie widział, nie wie jak to wygląda, no to wiadomo, adres już podajemy, oczywiście Wysokie, gmina Zamość, polecamy państwu właśnie ten adres. Halo, halo, dzień dobry, tu Polskie Radio Lublin.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pani redaktor. Adam z Bełsta się kłania.
Dzień dobry.
Chciałem dodać, że żyto trzeba było młócić stepem na te snopki, na te kiczaki.
A dlaczego
ja
właśnie?
Pamiętam.
A dlaczego ja właśnie cepem? Pamiętam.
Tak, żeby była słoma prosta. I wtedy
halo, halo?
Ten snopek ładnie deszcz jak padał, to spływało po tym.
Wiadomo, że nie powinno mieć oczywiście ziarna, prawda?
A ziarna, wiadomo.
Tak, to jest.
Jak się buciło cepem, to tylko kuszki się ubijało i słoma była prosta wtedy.
Pan, jak rozumiem, zna to oczywiście z własnego doświadczenia.
Pamiętam te czasy. Nie mam dużo tych lat, 66, ale to pamięta się.
Dobrze, że pan pamięta i że nam to wszystko tutaj również przypomina. Pozdrawiamy serdecznie. Dziękuję bardzo.
No, dziękuję, do widzenia.
Do usłyszenia. Skoro tak dobrze jednak mimo wszystko poszło nam z tymi kiczakami i kiczakownicą, to może jeszcze jeden ciekawy sprzęt?
Bardzo dawny śrutownik do śrutowania zboża dla krów czy dla świń. A to jest skrzynia do sypania tego zboża. Dalej mamy stępy i stępor.
I właśnie o ten stępor teraz państwa pytam. Bo z kiczakownicą to była bardzo trudna zagadka, chociażby z tego względu, że w tych czeluściach internetu nie znajdą państwo ani kiczakownicy, ani kiczaków, bo próbowałam i ja szukałam. Niestety nie znalazłam. Natomiast ze stemporem już troszeczkę łatwiej, zwłaszcza, że to słowo znajduje się także w słowniku języka polskiego. Więc tutaj może będzie już prościej. 801 50 10 22, a także 81 743 7383.
Dalej mamy stępy i stępor.
Podróże małe i duże.
Dalej mamy stępy i stępor.
I o ten stępor tym razem państwa pytałam. To nazwa z Wysokiego, nazwa taka powiedzmy gwary roztoczańskiej, jeżeli takowa istnieje. Nie wiem, czy ktoś nad nią na przykład z naukowców pracuje. A pani Barbara Zuniszowic wie chyba, o czym mowa. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Cóż to takiego może być?
Ta stępa to jest takie urządzenie do otłuczenia kaszy z łuski. To się było drewniane, to było taki płótek drewniany, to się tym tłukło, bo to tutaj zresztą mój mąż tam niedaleko z Motycza, to on też pamięta. To zresztą wiele urządzeń takich dawnych, to powiem, że nawet od sąsiadki myśmy pożyczali kiedyś do robienia masła, taka była drewniane to, i to się nazywała Maselnica, czy jakoś tak.
Maselniczka. No. Mhm.
O, no.
To
no.
bardzo no, chyba to ręce tak, bolały od ubijania tej śmietany na masło, prawda?
No, nie, no, to byłam wtedy młoda, to jeszcze nie pamiętam. Ale dosyć długo się tak tym tłukło, to pamiętam. A jeszcze pamiętam, jeszcze ojca, jak miał przeczepy, to jeszcze u nas są chyba gdzieś nawet. I to właśnie to słomę, znaczy żytnią, to właśnie mucił. I później wiem, że była sodowa, jeszcze taka stara, pokryta właśnie tą słomą, tymi żytnią. I tam coś uzupełniał wtedy. Także to urządzenie takie stare, to nawet jeszcze mam lampę naftową, tylko naftę nie mogę ostatnio kupić. Chciałam kupić naftę, ale tak wypróbować, nie? Bo to kiedyś, wie pani, jeszcze pamiętam, jak włączono u nas prąd. Mieliśmy prądu tutaj. I sąsiadka przybiegła, włączajcie, już jest prąd. Ale nie pamiętam, który rok to był. Jeszcze przy lampie, bo coś, nie wiem, do szkoły chodziłam już wtedy, wtedy nie pamiętam nawet tego.
Także to no proszę.
Lata,
ale to dobrze, że te wszystkie wspomnienia i opowieści wywołują u Państwa uśmiech, no bo też po to jest to nasze niedzielne spotkanie tutaj. Po to jest to podróżowanie po regionie, żeby takie rzeczy sobie przypominać. Ale, Pani Barbaro, Pani tutaj użyła takiego słowa jak stępa, prawda? Że ta stępa to jest do kaszy. Natomiast my tutaj z Panią Wandą pytamy o stępor. Stępa rzeczywiście to tak zwany inaczej moździerz kaszarski. Ja się tutaj przygotowałam, oczywiście jeśli chodzi o etnografów, obkułam się z tego tematu i było to urządzenie używane do obłuskiwania i kruszenia właśnie ziarna na kaszę. Czyli stępa to na kaszę, a stępor to po prostu...
Ja myślę, na mąkę.
Tak jest, oczywiście, że tak. Czyli drewniany tłuczek do rozdrabniania i obłuskiwania ziarna w ogóle, prawda? Ale już nie na kaszę, tylko właśnie na mąkę. Brawo, jednak to doświadczenie tutaj przez Panią przemawia i Pani doskonale wiedziała. Bardzo dziękuję Pani Barbaro za tę historię i opowieści. Proszę trzymać tę lampę naftową, bo to będzie coś ciekawego. Dobrze, archaicznego. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie i pozwolą Państwo, że jeszcze sobie porozmawiamy chwilkę właśnie o owym stemporze.
Dalej mamy stępy i stempor, w którym robiliśmy kaszę. Sypało się reczkę i tym stemporem to tak się kręciło i tak się robiło kaszę. Uważam, że to była bardzo ciężka praca, no ale tak się robiło. Dzisiaj pęcak jeszcze używamy, kaszę to gotowy kupujemy, ale pęcak też w tym się robiło.
I tak to wszystko wyglądało, drodzy Państwo. A te sprzęty zgromadzone są w stodole. Tę stodołę oczywiście otwiera Pani Wanda jak klucznik Choreszko niemalże, bo tych kluczy do izby ma całkiem sporo.
Wchodzimy do stodoły, dawnej stodoły. I tak od początku zobaczymy, co w tej stodole się mieściło. Bo tutaj tak samo rolnik zaczynając w polu coś robić, tak samo z Bogiem zaczynał i tak mówił. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego wyrzekł uroczyście chlop i przeżegnawczy się z namaszczeniem ujął za pluk wio. To Władysław Reymont napisał w Chłopach. I dalej tu mamy fajtakiem mierzył pole, potem oral, grajberował.
Pani Wanda jest niesamowita w używaniu tych wszystkich archaicznych nazw. Ja naprawdę nie rozumiałam, o czym ona do mnie mówi. Cóż to takiego oznacza, że rolnik fajtakiem mierzył, później grajberował? O co chodzi, drodzy Państwo? Czy ktoś z Roztocza jest w stanie mi to wytłumaczyć? 801 50 10 22, także 81 743 7383.
Fajtakiem mierzył pole, potem oral, grajberował.
tak to wyglądało i tak też się o tych wszystkich działaniach mówiło. Nie znałam tych słów. Ja wierzę, że ktoś z naszych radiosłuchaczy z regionu wie i rozumie, cóż to jest ten fajtak i cóż to jest to grajberowanie, która to czynność tak naprawdę na polu i jakiego sprzętu do tej czynności się używa. podruże@radio.lublin.pl, a my powracamy do stodoły pełnej archaicznych, zabytkowych sprzętów.
Nawozy siał ręcznie oczywiście, potem zboże siał ręcznie. Dalej siewniczkiem takim ręcznym było siane takie drobniejsze, marchewkę, pietruszkę czy mak. Dalej mamy tu wóz i tak samo mamy tu napisane wierszyki, jak się siało, jak żniwowało. Chronologicznie wszystko poustawiane, bo już obecnie mamy konserwatora, który wszystko poczyścił, zakonserwował. Wszystko jest pouruchamiane, wszystko jest sprawne, bo stwierdzamy, że kiedyś też dobry gospodarz to dbał o sprzęt. Więc i my tak staramy się, żeby na dawny wzór, po prostu na dobry dawny wzór to zrobić. Wszystko jest uruchomione, wszystko jest zakonserwowane, a stoi teraz już pod dachem, więc uważam, że to będzie długo służyć wszystkim na pokazanie, na przypomnienie dawnej historii, dawnej kultury. No bo tu tam zasieliśmy, a tutaj już kosiło się wszystko zboże. Pierwszy sierpami, kosą, żniewiarką, a potem kosiarką. Jak wykosiliśmy, potem już suszyliśmy, po wysuszeniu zboże mluciło się. Początkowo cepem mluciło się, a potem już maszyno śmieciarko. Mlynkami potem mlynkowało się to zboże, a jak się wykosiło zboże, to żeby żaden klos nie został na ściernie, to takimi dużymi grabiami chodziło się i te klosy zbierało się po ścierniach. Zboże mlynkowało się mlynkami, podsiewało się przetakami i w takie pojemniki, słomieniaki, które stale nieraz w poddachu, w komorze czy w stodole składało się. Składało się tu żyto, tam pszenicę, tam jęczmień czy owies. W każdym słomieniaku inne zboże. Tak samo i jakiś tam groch składało się, czy kaszę w mniejszych tych słomieniakach. Żeby to, jak mało było, to też w workach, ale w workach też lnianych. Tu stoi miniaturowy mlyneczek, to był robiony na pracę dyplomową. Dostałam, więc tu postawiłam, bardzo dużo osób zaciekawi się tym i pyta. Nawet przyszedł kiedyś ten pan, co powiedział, to jest mój mlyneczek na pracę dyplomową robiony. Ja mówię, no to ja mogę panu oddać, ale jak zapytam tej pani, co mi dała. Nie, ja nie będę go zabierał, tylko stwierdzam, że to jest mój robiony na pracę dyplomową. Bo wiadomo, tam jak robią na pracę dyplomową, to co jakiś czas tam remament robią i wyrzucają. Ktoś to wziął, bardzo cenny i mnie to przyniósł. I ja tu postawiłam, bo to takie no na wzór mlyneczka jest mały, robiony mlynek całkiem taki ten. Więc tu wszystkie szufelki są drewniane. Dzisiaj mamy inne, to szufelki drewniane, przetakie wszystkie. To są miarki, o tutaj to ćwierć, to jest setka. I w tym mierzyło się. Wagą to dopiero później ważyło się w bogatszych domach, a w takich biedniejszych to jest ćwierć i w tym mierzyło się zboże. Po podsiewaniu w tym się mierzyło zboże.
Więc już całkiem sporo wiemy. Pani Wanda bardzo nam pięknie wszystko tłumaczy, zresztą pokazuje, objaśnia, ma wskaźnik do tego, który gdzieś tam, gdzieniegdzie być może Państwo słyszą również i w tym nagraniu. Tłumaczy tak jak tym najmłodszym i przedszkolakom i dzieciom, którzy odwiedzają tę stodołę i całość izby i tłumaczy między innymi używając tego dawnego języka.
Dalej mamy len. Len w niektórych stronach siało się bardzo dużo lnu i len był wykorzystywany do przędzenia nicie, bo kiedyś to bardzo dużo robiło się materiału z lnu. Z konopi robiło się to worki czy jakieś tam plachty, a z lnu to robiło się czy bluzki, czy jakieś koszule, spodnie. I Tu międliloci to są międlice, tu są szczotki do czesania lnu, grzebienie do czesania lnu, a tu jest kolowrotek, na którym już jak wymędliło się len, na tym kolowrotku się przędło nić. Takie eleganckie, cieniutkie. No trzeba było to umieć, ale babcie to umiały. Ja się pochwalę, że krzywo przędzę, ale już w tym roku nauczyłam się i też przędzę. Nie mogłam sobie wydarować, że ja nie umiem. Kiedyś moja mamusia tyle przędla i ja już teraz się nauczyła. I też już na dwóch spotkaniach na warsztat byłam uczyć przędzać. I tu dalej mamy. To jest trzepak do lnu i do konopi. Napędzany był kieratem. I tutaj, o to tak było, szybko latało, a tu tak tego, żeby wytrzepać było wszystkie te ciermicia, te słomy takie z lnu.
Len i tak naprawdę to przędzenie to już taki pierwiastek kobiecy, ale ten pierwiastek męski to rolnik na polu, który co robił? Grajberował?
Fajtakiem mierzył pole, potem orał, grajberował.
Cóż to oznacza, pani Bogumiło? Dzień dobry.
Dzień dobry. Pani redaktor, wróciłam do czasów dzieciństwa.
Bardzo się cieszę, to chyba dobry czas.
Naprawdę tak, bardzo dobry temat w ogóle. No, jestem bardzo wzruszona. Przypomniały mi się wszystkie moje właśnie dziecięce lata. Ale chciałam powiedzieć, że fajtak to jest właśnie taki z desek, z takich, no, albo grubszego jakiegoś takiego kija zrobione, coś w rodzaju trójkąta. I tym się mierzyło na polu.
To prawda. Ja kiedy pierwszy raz zobaczyłam to urządzenie u dziadka, to tak się zastanawiałam, czy to jest jakiś cyrkiel, czy coś z geometrii, prawda? Czy jakiś trójkąt do rozkładania? Bo jeszcze w tych klasach szkolnych w sali matematycznej i tam, gdzie był kącik geometryczny, to takie fajne drewniane ekierki, linijki i tak dalej, cyrkle się znajdowały. Aha. I z tym mi się właśnie skojarzyło.
Aha. A grajberowanie, no to po prostu zruszanie ziemi po orce.
Tak, ja tutaj mam kolejne jeszcze głosy od naszych radiosłuchaczy i od pana Adama.
Ja jeszcze, przepraszam, tak, ale muszę to powiedzieć. Jeżeli chodzi o to poszywanie tymi kiczkami, bo u nas to się mówi o kiczki, ja miałam dziadka, który był niewidomy, ale tak poszywał dach, że to było dosłownie co do centymetra równiutko.
Pani Bogumiło, coś niesamowitego. Czyli wszystko na wyczucie, palcami, tak?
Tak.
Niesamowita rzecz. I pomimo niepełnosprawności, fach w ręku, tak?
Tak, jak chciał nas, to znaczy zobaczyć, jak my wyglądamy, to ręką po twarzy nas wodził, po prostu ręką po twarzy.
Rozumiem pani wzruszenie i rozumiem, że wraz z przypominaniem tych wszystkich dawnych sprzętów po prostu przypominają się ci ludzie, którzy tych sprzętów używali. I to jest chyba w tym najcenniejsze, absolutnie. Bardzo pani dziękuję i za to wzruszenie, i za rozmowę. Pozdrawiam serdecznie. Bogumiła, jakież to jest też piękne imię, drodzy państwo. Też z tym tchnieniem archaizmu. Nomen, omen. A pani Monika pisze tak. A ja wciąż uważam się za dość młodą osobę i młodą mamę, bo mój synek ma 3 latka. Ostatnio byłam ze starszym u rodziny na wsi i był zachwycony. Krówki, świnki, pisklęta. Także wiejskie zapachy go w ogóle nie zraziły. A przecież to taki typowy mieszczuch. A moja wujenka, bo jeszcze tak nazywamy żonę wujka, brata mamy, do dziś pamiętam, jak przygotowywała w dzieży rozczyn i piekła chleb na cały tydzień. I był jeszcze Bartosz. Bartosz z małej litery pisany, w cudzysłowie, tutaj tak pani Monika nam to przedstawia, Bartosz do rozdrabniania buraków pastewnych, do karmy dla krów, bo zimą przecież siano nie wystarczało. A czy parnik? Czy ktoś wie co to, na co i po co? Cóż to takiego jest parnik? I to już pytanie nie ode mnie, nawet nie pytanie od pani Wandy z Izby w Wysokiem, to pytanie od pani Moniki, naszej radiosłuchaczki. Parnik. 801 50 10 22, także 81 743 7383. Parnik chyba wiem i kojarzę, ale tego Bartosza absolutnie nie znałam. Powróćmy jeszcze do kolejnych naszych wędrówek. Powróćmy do oczywiście wizyty w Izbie Pamięci w Wysokiem, bo tam ta pamięć o sprzętach jest bardzo ważna.
Bardzo dużo sprzętów takie sprzed II wojny, no to już nie pamiętam, ale po wojnie było dużo sprzętów już także jeszcze. Pamiętam bardzo dużo jeszcze. Tak jak tutaj stoi koparka do ziemniaków. Jeszcze nalatałam się po polu, zbierałam ziemniaki. Tak, tak. I sieczkarnię robiłam. I tutaj mamy wóz drabiniasty. Na tym wozie woziło się snopki, bo... Na pole jechało się, tak elegancko siadało się między tymi szczebelkami, nogi się upuszczało i jechało się na żniwa zwozić snopki. Tak, jeździliśmy tym, tak, że pamięta się bardzo dużo jeszcze. Tutaj stoi przy tym wozie koń, na którym prezentujemy uprząż, uprząż, chomonta, podogonia, wszystko takie, żeby to no, po prostu pokazać dzieciom, żeby dzieci orientacyjnie widziały, bo dzisiaj bardzo rzadko już widują, żeby tego, widziały, jak to wszystko wyglądało. Jak się jechało gdzieś końmi do miasta, czy na przykład do kościoła, tak samo jechało się, to taki maniak wiesiał z tyłu, na wozie było siano, ten maniak wieszało się z przodu, wrzucało się tam siano i koń stał i jadł siano i czekał na gospodarza, zanim jak wróci, żeby wrócić do domu.
Też nie wiem, czy Państwo zauważyli to wzruszenie pani Wandy, która opowiadając o tych wszystkich sprzętach, przypomina sobie, jak była małą dziewczynką i jak jeszcze te wszystkie sprzęty funkcjonowały nie w Izbie Pamięci, nie w muzeum, tylko po prostu na co dzień w wielu, wielu gospodarstwach. No i żeby były żywe, to obok nich były też żywe zwierzęta. No to wtedy miało to wszystko sens. Halo, halo, dzień dobry Pani Auguście.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Witam. Pan, jak słyszę, w trasie, jakaś niedzielna wycieczka.
No, taka powiedzmy delikatnie z pracy do domu.
Aha, rozumiem. Naprawdę pana rozumiem, bo ja też dzisiaj w pracy, ale proszę mi wierzyć, że to tak, no, jakbym odpoczywała. Czy pan wie, cóż to takiego jest parnik? O to zapytała pani Monika, nasza słuchaczka.
Jak najbardziej. Wie pani, czy to jest urządzenie, które służyło do gotowania, parowania ziemniaków na pasze dla zwierząt?
Tak, to prawda. Czy pan kiedyś korzystał z takiego parnika?
Znaczy moi rodzice korzystali, mój dziadek, i miałem przyjemność rozpalania w takim parniku, także całą zasadę tego wszystkiego znam, jak to tam funkcjonowało. Gdzie trzeba było wlać troszeczkę wody, potem wkładało się taką jakby przekładkę, która służyła, żeby te ziemniaki nie przywierały do dna, i to się na zasadzie parowania.
Ależ pan pamięta. No jestem pod wrażeniem. A czy sztabki pan wkładał, czyli takie drobniusieńkie, żeby tam odpowiednio, prawda, się to wszystko rozpaliło i żeby się nie poparzyć?
Nie, no jasne, to były takie szczypki, to tak jak pani mówi, sztabki, szczypki, mój dziadek zawsze z drewna sosnowego to przygotowywał, które było bardziej żywiczne.
Tak to właśnie było i wtedy wszystko działało. Bardzo dziękuję za te wspomnienia. Jeszcze pan Paweł jest razem z nami. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa.
Dzień dobry.
Ja też również jestem w trasie i muszę pani powiedzieć, że to też bardzo się wzruszyłem, jak tak posłuchałem tego wszystkiego, bo przypomniało się dawne czasy i oczywiście, mimo że mam 40 lat, to pamiętam parnik, którym się i parnik elektryczny, i parnik, którym się paliło, żeby były ziemniaki dla świń na przykład. I oczywiście pamiętam smak tego mięsa, bo to było najlepsze mięso, jakie można było zjeść, a w tych czasach już niestety troszeczkę gorzej jest.
To prawda. Już nie te smaki, nie te parniki, tak? Zresztą jestem ciekawa, czy teraz współczesny, nowoczesny rolnik używa jeszcze takiego parnika. Pewnie chyba nie. I zupełnie inaczej wygląda to przygotowywanie i praca w gospodarstwie. Bardzo dziękuję panu również za te wzruszenia, bo...
Dziękuję bardzo. Chciałem tylko jeszcze wszystkich pozdrowić z Nowego Uścimowa, bo pochodzę z Nowego Uścimowa. Teraz już tam nie mieszkam, ale po prostu tam wszystko się to odbywało. Tam pracowałem 20 lat. pomagałem. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo. I tam się to wszystko zaczęło. A my powracamy do Wysokiego, do tej stodoły, bo tam ciągle jeszcze tak wiele tych sprzętów, że drodzy Państwo, nawet tych 2 godzin podczas podróży małych i dużych nie wystarczy nam, żeby opowiedzieć o wszystkim.
Mamy sieczkarnię do sieczkowania słomy, bo konie karmiło się sieczką, ale bardzo ostre noże są i one są pouruchamiane, ale są zabezpieczone, bo bardzo dużo dzieci tutaj przychodzi i nie da się rady upilnować dzieci, więc trzeba też myśleć z drugiej strony, żeby zabezpieczyć, żeby... Później to już też dla świń sieczkowało się pokrzywę, lucerkę. I na zielono mieszało się i dawało się świniom.
Kiedy weszłam do stodoły i zobaczyłam ogromne, przepiękne, jedne stojące, a drugie zawieszone na ścianie stodoły sanie, to rzeczywiście już wtedy wszystkie wspomnienia o kuligach od razu do mnie powróciły i taki żal, że tego śniegu akurat w tym roku nie ma. Ale chociaż sanie możemy sobie pooglądać, drodzy Państwo, w izbie w Wysokiem i w stodole w Wysokiem.
Tutaj na ścianie wiszą sanie. To są sanie takie codzienne, którym jeździło się tam przez zimę gdzieś do wyjazdu do miasta czy coś takiego. Tu takie małe sanki, tak zwane sukie, są. Łączyło się razem łańcuchem i jeździło się do lasu. Przywoziło się drewno takimi saniami.
I tak to wyglądało, czyli sanek, saneczek było kilka różnych rodzajów i do jazdy do kościoła i do pracy w lesie, tak jak Państwo słyszą. No można się teraz współcześnie pogubić w tych wszystkich sprzętach, prawda Pani Mario? Dzień dobry.
Dzień dobry, tak, oczywiście. No wspaniale, ja niedawno włączyłam radio, aż żałuję, ale to też przywołuje no tak cudowne wspomnienia. Chciałam jeszcze powiedzieć a propos parnika. On również służył, pani redaktor, do zagotowywania weków. Kiedyś weki były typowy słoik, gumka, taka zakładka metalowa i zawsze na wsi było dużo pracy, ale trzeba było również przetwory zrobić i moja mama wpadła na wspaniały pomysł, właśnie gotowanie słoików w parniku. Układałyśmy, ustawiałyśmy nawet jeden na drugim, wody odpowiednio, no bo tam to taki a la szybkowar, taki parnik jest. I to była doskonała rzecz, bo można było co innego zrobić. Parnik sobie uparował nasze weki, więc mówię, to było też naczynie wielorakiego użytku. Tak mi się jeszcze przypomniało właśnie.
A no proszę, i można wykorzystać, tak?
Tak. A jeśli powiem a propos sań, no to też u mojej siostry jeszcze są przepiękne sanie. My jako dzieci nazywałyśmy je Królowa Śniegu. Tata je sprowadził z Lublina i tam była data 1926 rok. Te sanki służyły jako taksówka zimą w Lublinie. Tata gdzieś je wypatrzył i sprowadził. No taty już nie ma, a i koni nie ma, ale sanie są przepiękne i można popatrzeć. Także przepraszam też za wzruszenie.
Ale proszę bardzo. Emocje są chyba najważniejsze w takiej relacji pomiędzy Państwem, nami tutaj dziennikarzami tworzącymi audycję, a także tymi wspomnieniami. Bardzo za to wszystko dziękuję Pani Mario. Pozdrawiam serdecznie.
Dziękuję. Pozdrawiam Panią i wszystkich w redakcji. Do usłyszenia.
Do usłyszenia. Pani Joanna też napisała, że tak naprawdę dużo wspomnień i wzruszeń podczas wsłuchiwania się w program, bo to jest taka niedziela wspomnień. Mój tato kiedyś kosił trawę kosą. Ten dźwięk kosy koszącej trawę, zapach i charakterystyczne skrzypienie, ale też taka prosta czynność, a tyle po prostu wspomnień. Jeszcze się zastanawiam, czy pamięta Pani taki dźwięk osełki uderzającej również o kosę przy ostrzeniu. To też jest bardzo charakterystyczne. Pani Joanna pisze, że padło słowo chreczka. Czy wszyscy wiedzą na przykład, cóż to takiego jest, z czym to się kojarzy, cóż to takiego tareczka? Chreczka, czasami tak przez H twardo wymawiane. Pod Tarnowolą co roku widzę tak naprawdę piękny widok, ale to już tylko rzepak, a nie ma właśnie tej chreczki reczki. Pan Dariusz napisał, że odziedziczył po babci kołowrotek. Piękny, drewniany, ładnie zdobiony. Babcia na nim przedła wełnę, ale potem robiła ręcznie swetry. W dzieciństwie i młodości chodziłem tylko i wyłącznie w takich swetrach. Jeszcze dzisiaj, po ponad 30 latach, mam kilka takich swetrów i chętnie w nich chodzę. Są o wiele lepsze niż te wszystkie ze sklepu. Pozdrawiam ciepło z Oxfordu. Pozdrawiamy również, cieszymy się, że także i tamte wspomnienia lubelskie, regionalne trafiają. Tak naprawdę cała ta Izba Pamięci to duży sukces.
To jest duży sukces i duża satysfakcja dla mieszkańców Wysokiego i mieszkańców gminy Zamość. Bo to jest dawna kultura po prostu, dawna historia przekazać dzieciom, najbardziej dzieciom, bo dzieci przyjdą zobaczyć, nauczyć się, a starsi przyjdą sobie przypomnieć, bo w domu nikt tego nie trzyma tego i kto myśli, to bardzo chętnie odda do naszego muzeum, żebyśmy to wyeksponowali, żeby jeszcze ktoś to zobaczył, żeby to dłużej trwało, dłużej było przedstawiane komuś innemu, które nie widział już, no bo takich dużo dzieci przyjeżdża, że nie widziały, a tutaj zobaczą i bardzo cieszą się. Jeszcze to wejdziemy dalej. Tu są takie sanie, jak dzieci wchodzą, bo ta bryczka to jeszcze niesprawna, jeszcze, ale może na drugi rok to do tego. Tu są sanie, tak zwane żalobiczki, które dzieci wchodząc tutaj to od razu mówią, że sanie Mikołaja. Podobne sanie dzisiaj Mikołaj. Prezentują Mikołaja i tutaj na Mikołaja dzieci tutaj przychodzą i dzieciom wręczamy to paczki tego. Mikołaj przychodzi takie przebrane, ale pokazujemy tutaj. I tu założone są dwa renifery na zimę, tam Mikołaj, na 6 grudnia, tam Mikołaj siedzi z paczkami. Janczary dzwonią i dzieci na tym robią sobie Mikołaja, takie zdjęcia sobie robią z Mikołajem, bo takie pamiątkowe są dawne zdjęcia przypominające, jak to wyglądało kiedyś Mikołaj na takich saniach.
Pani Maria nazywała te duże sanie konne saniami oczywiście Królowej Śniegu, no bo kojarzyło się z bajką Andersena. A tutaj, proszę bardzo, współcześnie dzieci już widzą te disneyowskie sanie mknące gdzieś tam po niebie i te sanie, w których siedzi Święty Mikołaj. Oby jednak i te wspomnienia, i to, co współczesne, przeplatało się i nie zginęło.
I chciałabym jak najdłużej to ciągnąć, żeby to ktoś nam pomagał, żeby to przedstawić, żeby to pokazać, żeby to trwało jak najdłużej. Nazywam się Wanda Szpuga, przewodnicząca Koła Gospodyń w Wysokim i opiekunka Regionalnej Izby Pamięci.
Bardzo dziękujemy naszej wyjątkowej przewodniczce i cóż, pozostaje nam zaprosić, drodzy Państwo, właśnie do Wysokiego. Warto, naprawdę warto, jak już będzie troszkę cieplej, ale nawet i teraz można skryć się pod dachem tej izby, można zobaczyć właśnie też i te wszystkie miejsca, gdzie mamy dach również kryty strzechą, więc jak najbardziej warto i trzeba trafić na tę przewodniczkę i wtedy wszystkie informacje już sobie będą mogli Państwo utrwalić i na nowo powspominać, a nawet dotknąć niektórych sprzętów. Bardzo dziękuję za to nasze dzisiejsze spotkanie, pełne wspomnień i podróży po regionie. Będziemy to praktykować, wiadomo, bo dopiero styczeń przecież, więc tak naprawdę przed nami jeszcze całkiem sporo tych miejsc w kalendarzu, tych niedziel do zapełnienia, do wspólnego podróżowania. Magdalena Lipiec-Jaremek, kłaniam się. Do usłyszenia.